Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W działaniach Watchdog Polska nie chodzi o Fundację Lux Veritatis jako taką, ale o osłabienie telewizji trwami Radia Maryja, ocenia Jolanta Hajdasz. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odniosła się do procesu karnego, jaki Sieć Obywatelska wytoczyła zarządowi fundacji. Dotyczy on wniosku Watchdog Polska z 2016 roku o udostępnienie informacji na temat pozyskanych i wydanych środków publicznych. Fundacja ze względu na niewykazanie szczególnie ważnego interesu publicznego niezbędnego do ujawnienia danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa, wydała odmowną decyzję administracyjną. Ta trafiła do siedziby Watchdog Polska, jednak według organizacji powinna była trafić do pełnomocnika. Stąd wysuwa ona oskarżenie o trwanie w bezczynności i domaga się przeszukania fundacji, zajęcia m.in. komputerów oraz telefonów i to nawet na kilka miesięcy. Jolanta Hajdasz mówi, że te działania odbiera jako chęć zamknięcia ust i paraliżowania działalności telewizji Trwam, którego Fundacja Lux Veritatis jest nadawcą. Uderzają one też w wizerunek Radia Maryja.
Posadzenie na ławie oskarżonych w procesie karnym ojca Tadeusza Rydzyka i jego współpracowników, no to dla ludzi, którzy atakują Radia Maryja, telewizję Trwam, to jest nie lada gratka, bo potem już nie będzie miało znaczenia, z jakiegoś błahego powodu znalazł się na tej ławie oskarżonych. Sąd, powiedzmy, umorzy całą tę sprawę po iluś tam rozprawach, ale no straty wizerunkowe przecież też będą i dlatego to jest tak niepokojące to działanie, że uderza się w podmiot, który działa w przestrzeni publicznej, który potrzebuje wiarygodności do tego, by móc informować swoich słuchaczy, więc trudno patrzeć na to inaczej niż jako chęć zniszczenia Radia Maryja, zniszczenia telewizji Trwam poprzez Fundację Lux Veritatis.
Rozprawa w procesie karnym w tej sprawie odbędzie się w najbliższy czwartek i będzie się toczyć przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej krytykuje propozycję nowych regulacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Profesor Andrzej Matyja ocenia, że to żenujące, iż lekarzom specjalistom proponuje się podwyżkę 19 zł brutto. Chodzi o projekt zmiany sposobu wyliczania pensji w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia proponuje podwyżki w kwocie 19 zł brutto miesięcznie za etat pracy lekarza w bieżącym roku. W projekcie obniżono też lekarzom specjalistom współczynnik wynagrodzeń. Z propozycji jest niezadowolony m.in. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja. Jego zdaniem jest ona upokarzająca.
Nie może być tak, że proponuje się lekarzowi wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 19 zł brutto. Dla każdego, nie tylko lekarza. Taki wzrost jest wzrostem upokarzającym. Nie oszukujmy się, nie okłamujmy się. Nie może tak być, że środowisko, które naprawdę zdało egzamin tej pandemii, to dzięki środowisku medycznemu. Tutaj mówię, myślę, że będę wyrazicielem całego personelu medycznego, nie tylko lekarzy, zdało egzamin. Gdyby nie lekarze, pielęgniarki i pozostali pracownicy, to ten system, który ledwo dyszy, by się pewnie załamał.
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany w tym tygodniu przez dziennikarzy o podwyżki płac w służbie zdrowia, mówił, że pułapy kolejnych wzrostów w każdym roku są osiągane szybciej niż założony w ustawie plan. Projekt ustawy, która będzie podstawą wyliczania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ma trafić do Sejmu. Nowa siatka płac dla pracowników ochrony zdrowia ma obowiązywać od 1 lipca. W Gnieźnie odbyły się w niedzielę uroczystości odpustowe ku czci głównego patrona Polski, świętego Wojciecha. Jego kult w naszej ojczyźnie trwa nieprzerwalnie od ponad 1000 lat. Męczeństwo świętego Wojciecha stało się fundamentem tożsamości Kościoła w Polsce, mówił podczas Eucharystii prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Dziś Kościół, jak podkreślał, dziękuje Bogu za jego wiarę i męstwo.
Doroczną uroczystość odpustową ku czci świętego Wojciecha gromadzimy się przy jego relikwiach w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, aby dziękować Bogu za wiarę i męstwo głównego patrona Polski. Chcemy też, podejmując w ten sposób intencję papieża Franciszka, prosić Boga przez wstawiennictwo świętego Wojciecha o odwagę w wierze, o rozwój ludzki i społeczny, a także o wzrost duchowy dla naszej ojczyzny.
Homilię w czasie mszy świętej wygłosił ksiądz biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, który przytoczył historię życia świętego Wojciecha. Zaznaczył, że męczennik był m.in. obrońcą instytucji rodziny. Ksiądz biskup Romuald Kamiński wskazywał, że Kościół broni m.in. trwałości rodziny, jej przekonań, bo jest ona tą komórką, której się należą najważniejsze prawa w narodzie i społeczeństwie. Wśród nich biskup warszawsko-praski wymienił prawo do wolności i wychowania dzieci.
Aż trudno sobie nieraz wyobrazić i uwierzyć, że w tej Bożej przestrzeni, w której fundamentalne miejsce zajmuje kochający Bóg i kochany przez Niego człowiek, mogły pojawić się i trwać takie rzeczywistości jak aborcja, eutanazja, pozaustrojowa prokreacja, małżeństwa homoseksualne, filozofia gender i temu podobne. A co my na to? Konieczna jest zdecydowana, stała i cierpliwa wykładnia o Bożym porządku i o wartościach, które nie podlegają zmianom, przedawnieniu czy modzie.
Z powodu pandemii tegoroczne uroczystości odpustowe zostały ograniczone do mszy świętej. Nie zorganizowano żadnych dodatkowych wydarzeń. Ministerstwo Obrony Narodowej dofinansuje budowę kolejnych 6 strzelnic w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Umowy w tej sprawie podpisano w tym tygodniu. Nowe strzelnice powstaną w powiatach grajewskim, siemiatyckim i sokulskim oraz w gminach Kamieniec Ząbkowski, Myszków i Domaniów. W tym roku resort przekaże na budowę strzelnic 15 milionów złotych, mówił na strzelnicy w Lipanach w powiecie przysuskim wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz. Obiekt, który wizytował, powstał w ramach resortowego programu.
Koszt całej tej strzelnicy to jest 3 miliony 600 tysięcy, prawie to środki finansowe bardzo duże, a zaangażowanie Ministerstwa Obrony Narodowej jest na poziomie 1,5 miliona złotych, więc to jest ten wysiłek jeszcze większy, trzeba docenić. Środki finansowe, które Ministerstwo Obrony Narodowej w tym roku przekazuje na program strzelnicy, jest to 15 milionów złotych. I nauczeni też doświadczeniem lat minionych, już przygotowujemy się w tej chwili, chciałbym to zapowiedzieć, że w czasie wakacji, na przełomie lipca i sierpnia, ogłosimy kolejną edycję konkursu Strzelnica w Powiecie, tak aby samorządy mogły się stosownie wcześniej przygotować do realizacji tego programu.
Obecnie program Strzelnica w Powiecie poza budową strzelnic kulowych rozszerzono o 2 rodzaje strzelnic, pneumatyczną i wirtualną. Na dofinansowanie 6 strzelnic, których dotyczą podpisane umowy, resort przeznaczy blisko 8,5 miliona złotych. Łączny koszt ich budowy przekroczy 18 milionów. Na misję do Macedonii Północnej wyruszyła w niedzielę kolejna grupa 20 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Polacy będą wspierali tamtejsze służby w ochronie granic z Grecją przed nielegalną migracją. Na miejsce dotrą oni w poniedziałek. Służba funkcjonariuszy potrwa miesiąc. W tym roku strażnicy wyjeżdżali już 4 razy do tego bałkańskiego kraju. Podporucznik Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej mówi, że korzyści z takich misji czerpie nie tylko Macedonia Północna.
Profesjonalizm funkcjonariuszy Straży Granicznej jest wysoko oceniany, stąd jesteśmy proszeni o kontynuowanie wyjazdów do Macedonii, proszą nas o to służby macedońskie. Dla nas jest to niezwykle cenna wymiana doświadczeń, których na pewno nie nabędziemy tutaj na miejscu, też nawiązanie współpracy międzynarodowej. Także myślę, że obie strony na tych wyjazdach mogą zyskać.
Jeszcze przed wyjazdem strażnicy przeszli szkolenie w Lubaniu, gdzie doskonalili m.in. umiejętności strzeleckie, a także techniki związane z zatrzymywaniem osób. Polska Straż Graniczna do Republiki Macedonii Północnej wyjeżdża od 2016 roku. Łącznie odbyło się już 46 edycji wyjazdów, w których uczestniczyło ponad 1200 polskich funkcjonariuszy. Ojciec Święty Franciszek wyświęcił w niedzielę 9 nowych księży diecezji rzymskiej i spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celi w Watykanie. W swoich rozważaniach papież powiedział, że Ewangelia w niedzielę dobrego pasterza ukazuje Jezusa, który broni, zna i miłuje swoje owce. Przypomniał też, że w czwartą niedzielę wielkanocną obchodziliśmy 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Dziękujemy Panu, że wciąż wzbudza w Kościele ludzi, którzy z miłości do Niego poświęcają się głoszeniu Ewangelii i służbie braciom. Dziś w sposób szczególny dziękujemy za nowych kapłanów, których wyświęciłem w Bazylice Świętego Piotra. i prosimy Pana, aby posłał dobrych robotników do pracy na Jego polu i aby pomnożył powołania do życia konsekrowanego.
Podczas Eucharystii sprawowanej w Bazylice Świętego Piotra papież powiedział, że bycie kapłanem to służba, nie droga do kariery. W homilii Ojciec Święty zwrócił się do wyświęconych tego dnia kapłanów.
Bądźcie kapłanami dla ludu. Cztery bliskości. Bliskość z Bogiem, bliskość z biskupem, bliskość między wami i bliskość z ludem Bożym. To jest ten styl bliskości, tak jak Bóg miał ten styl bliskości ze swoim ludem. Wyrozumiałości również i łagodności. I przyjmujcie postawę słuchania i pocieszania.
Ojciec Święty prosił też kapłanów, by oddalili się od próżności, pychy i pieniędzy. Podkreślił, że kapłan musi być ubogi, jak ubogi jest święty lud Boży. Wśród nowo wyświęconych księży był 28-letni Rzymianin Samuel Piermarini. Był on wielką nadzieją piłki nożnej i otrzymał propozycję gry w klasie AS Roma. Odmówił jednak podpisania kontraktu i zamiast koszulki znanego klubu wybrał sutannę. Pandemia COVID-19 miała wpływ na wolność religijną, ograniczając kult publiczny, działalność edukacyjną i charytatywną wspólnot wyznaniowych. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Takie wnioski znalazły się w raporcie Wolność religijna na świecie 2021, przygotowanym przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W dokumencie wskazano, że pandemia zdewastowała strukturę zdrowia publicznego i wstrząsnęła tradycyjnymi kanałami w gospodarce światowej, często z głębokimi konsekwencjami dla praw człowieka, w tym dla wolności religijnej. Zwrócono uwagę, że grupy ekstremistów wykorzystywały pandemię do rekrutacji nowych członków. Organizacje takie jak Boko Haram czy Daesh opisywały COVID-19 jako karę boską dla dekadenckiego Zachodu. Obiecywały odporność na wirusa i zapewniały dżihadystom miejsce w raju. Z kolei autorytarne reżimy, jak na przykład Chiny, wykorzystywały epidemię do nałożenia większych ograniczeń na praktykowanie religii i zamknięcia stron internetowych, na których transmitowane są nabożeństwa. Mówi szef polskiej sekcji pomocy Kościołowi w potrzebie ksiądz profesor Waldemar Cisło.
Mamy też takie przypadki stygmatyzacji grup religijnych oskarżanych o to, że na przykład chrześcijanie są siedliskiem roznoszenia tego wirusa, czy oni to roznoszą, czy odmawiano pomocy humanitarnej. Mamy też również wykorzystywanie wirusa do tego, żeby ograniczać dostęp pomocy organizacji humanitarnych do różnych miejsc. COVID niestety ma również wpływ na to, że jak wolność religijna dzisiaj na świecie wygląda.
Raport zwraca także uwagę, że reakcje rządów na kryzys covidowy naruszyły podstawowe prawa człowieka, w tym między innymi wolność zgromadzeń i wolność religijną. W niektórych krajach, na przykład we Francji, zastosowano nieproporcjonalne ograniczenia w odniesieniu do działalności religijnej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.